Dzień dobry, witam serdecznie. 38 czy 39? Nie pamiętam. 39 odcinek podcastu Mocne 6 na 10. Zapraszam serdecznie. Jeśli słyszycie te hałasy, takie szumy i trzaski i stuknięcia, to testujemy z żoną nowy odkurzacz. Kupiliśmy odkurzacz, bo stary się popsuł. I co dziwne, nie był wcale taki stary, bo kupiliśmy go w 2020 roku pod koniec czerwca i popsuł się dokładnie tydzień po tym, jak skończyła się gwarancja. Ponoć są jakieś tam akcje typu rękojma, coś tam, ale ja przyznam, że nie do końca to ogarnąłem. Stąd pojawił się po prostu nowy model. No i teraz w ogóle dziwne, że tyle czasu bez odkurzacza takiego prawdziwego, jakiś tam stary, zaczęliśmy używać. Wytrzymaliśmy, teraz testujemy. Wspaniale działa, wiecie, jak nowy. Zastanawiam się, czy dokładnie za dwa lata będę mówił dokładnie o tym samym, że tydzień po tym, jak skończyła się gwarancja, odkurzacz się popsuł. Zobaczymy, czy za dwa lata będę mówił nadal do mikrofonu. Mam nadzieję, że tak. Ostatnio minęło bardzo dużo czasu, odkąd nagrałem, chyba z 5 dni. Nie byłem jakoś super zajęty, chociaż trochę faktycznie rzeczy takich, nazwijmy to, służbowych, pracowych się wydarzyło, które absorbowały może nawet nie tyle co mój czas, ale moją uwagę na tyle, że ciężko było mi się skupić na innych, bardziej przyjemnych rzeczach, w tym na nagrywaniu podcastu. I z jednej strony czułem takie, kurde gościu, kolejny dzień, nic nie nagrałeś, to nie jest fajne, opuszczasz się, łamiesz swoje wewnętrzne przyrzeczenie i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony czułem taką odrobinę wolność, bo wcześniej jednak to był taki reżim na zasadzie, hej, obiecałeś sobie, że będziesz nagrywał codziennie, no to nagrywaj codziennie. Szukaj pomysłu na to, o czym mówić. Wszyscy mamy świadomość, że czasami to było po prostu gadanie zupełnie o niczym. Czasami zdarzyło się o czymś w miarę interesującym. Stąd zastanawiam się, czy gdybym nagrywał rzadziej, typu, nie wiem, 4 razy może w tygodniu, czy to by wpłynęło na to, że tych tematów będzie więcej, będą ciekawsze, czy też pod sam podcast jeden odcinek będzie odrobinę dłuższy? Nie wiem, szczerze mówiąc. Obawiam się, że nie, bo wymagałoby to ode mnie też jakiegoś systematycznego przygotowywania się do tych odcinków. A tak jak mówię, moim celem jest to, żeby za bardzo się nie przygotowywać. Może kiedyś przyjdzie mi do głowy, żeby zrobić jakiś format, który faktycznie będzie wymagał tego typu przygotowań. Nie wykluczam tego, bo różne pomysły chodzą mi gdzieś tam z tyłu głowy, ale właśnie ten podcast, Mocne 6 na 10, ma być takim podcastem, który ma być po prostu, cześć, zaczynam mówić i nie chcę spędzać długich, nie wiem, godzin, minut nad tym, żeby się jakoś bardzo zmużdżać, o czym będę gadał, no bo to nie jest tego typu podcast. Z drugiej strony myślałem sobie, ok, gadasz, nagrywasz codziennie, ale to nie wystarczy, bo to jest trochę też takie nagrywanie do szuflady. Trochę osób cię słucha, ale pewnie chcielibyśmy, ja bym chciał, żeby tych osób było więcej. Stąd może ten czas, który poświęcałbym na nagrywanie, mógłbym poświęcić na to, żeby odrobinę gdzieś zwiększyć zasięg, wypromować się. Oczywiście, tak jak mówię, no w moim przypadku jest to bardzo trudne, bo nie posiadam social mediów. Mam skromny profilik na Twitterze dla tego podcastu, który w tej chwili jest tam obserwowany chyba przez 98 osób, no ale to jest malutko, nie? To jest generalnie bardzo, bardzo mało. To, że od zawsze, może nie tyle, co byłem anty-social media, ale nigdy nie widziałem jakiejś specjalnie wielkiej wartości w tym, żeby zakładać sobie prywatny profil na Facebooku albo na innych portalach społecznościowych, no teraz niestety pokutuję, bo zakładam, że wiele osób, w zasadzie pewnie wiele osób to jest złe określenie. Bardziej powinienem powiedzieć wszyscy. wszyscy mają profile gdzieś. No i w ten sposób promowanie, jakkolwiek można nazwać to twórczością, tego typu właśnie sytuacje, jak nie podcast własnego bloga, to już jest jakiś początek. Hej, wysyłam do znajomych i znajomi po prostu sobie gdzieś tam klikają, patrzą i gdzieś może jest szansa na to, że to się rozprzestrzeni. Ja muszę zaczynać totalnie od zera. I myśląc o tym, że poświęcam czas na to, albo chcę poświęcić czas na to, żeby odrobinę wypromować, zwiększyć zasięgi tego podcastu, to raczej mam na myśli, żeby przemyśleć sobie, w jaki sposób to zrobić, bo to, no tak jak mówię, to na pewno nie będzie bardzo, bardzo łatwe. Oczywiście mogę poprosić Was, słuchajcie, no jeżeli uważacie, że któryś z odcinków Wam się spodobał, no to ja bym wrzucił gdzieś tam komuś i powiedział, hej, zobacz, słucham sobie tego i może się tobie też to spodoba. Ale oczywiście tylko i wyłącznie, jeśli chcecie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której myślałem, to myślałem o tym, żeby zrobić stronkę dla tego podcastu. Z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że gdybym chciał sobie na przykład promować taki podcast, no to musiałbym odsyłać do wielu platform. Typu osoby, które korzystają z urządzeń z Androidem, pewnie chętniej korzystają z platform, które są dostępne na tym urządzeniu. Nie wiem, czy jest to Google Podcast, czy Spotify, czy powiedzmy Pocket Cast, czy jeszcze jakieś inne serwisy do słuchania podcastów. Domyślną aplikacją podcastową dla użytkowników iPhone'ów, iOS'a to jest oczywiście Apple Podcasts i pewnie są jeszcze inne platformy podcastowe, z których lubimy słuchać tych treści i dobrze by było, gdybyśmy mieli opcję wyboru. I teraz na przykład promując taki odcinek, no to musiałbym pewnie wrzucać linki do wszystkich możliwych platform, co pewnie wyglądałoby średnio, byłoby średnio użyteczne i mało czytelne. Stąd gdyby był po prostu jeden link do takiej stronki i z tej stronki można byłoby sobie wybrać ulubioną platformę, no to pewnie byłoby odrobinę łatwiej. Z drugiej strony wiem, że są serwisy, które działają na takiej zasadzie, że generują tobie link, czy wam, czy mi, czy generalnie link i kierują już do tego zdefiniowanego serwisu, tak? Ja gdzieś tam zdefiniowałem, że właśnie użytkownicy Androida lecą na Google Podcasts, użytkownicy iOS-a na Apple Podcasts, a użytkownicy systemów desktopowych lecą na Spotify właśnie z tego linku. No ale to tak jak mówię, to jest jeden z elementów, to jest czubek góry lodowej, jeśli chodzi o dalszy rozwój tego podcastu i zaczynam sobie po prostu o tym gdzieś tam głośno myśleć, przygotowywać jakieś notatki, czytam dużo na ten temat, co by można było zrobić, żeby troszkę poprawić te zasięgi, bo ponoć jest taka sytuacja w środowisku podcastowym, że jeśli chcesz być traktowanym poważnie w świecie podcastów, no to bez 10 tysięcy odsłuchań odcinka nie podchodź. Także no jeszcze troszkę mi brakuje. Także będę działał. Może faktycznie rzadsze odcinki versus poświęcony czas na to, żeby gdzieś tam próbować je pchać bardziej mocno w eter. Może to się przełoży. Dobrze, to był jeden taki temacik. Weekend w ogóle spędziłem w fantastycznym miejscu, na Kaszubach. Było dużo zieleni, trochę deszczu, cisza, spokój, więc generalnie naprawdę miło to wspominam. Mimo że jest dzisiaj wtorek, a wróciłem z Kaszub w niedzielę, to mam wrażenie, jak sobie o tym myślę, że było to wieki temu. Dwa dni w pracy wystarczyły, żeby mózg przestał gdzieś tam już pamiętać te miłe chwile. No i byłem w kinie i byłem w fajnej restauracji. I o tym chciałbym powiedzieć w ramach tak zwanych wakacji kulinarnych. To jest, powiedzmy, nazwijmy to zupełnie nieregularny cykl wyjść do różnego rodzaju knajp, miejsc, gdzie można coś zjeść i oczywiście kilka słów opinii na temat tego miejsca. Otóż Byłem w restauracji w Gdańsku na ulicy Węglarskiej, która to restauracja nazywa się Grazie Mille. Nie wiem dokładnie, co to znaczy. Miałem sprawdzić, jak sobie tak słucham po włosku, to może to znaczyć bardzo dziękuję, grazie mille. Coś w tym stylu, nie wiem. Sprawdzę i jeśli nie zapomnę, to w kolejnym odcinku powiem o tym. Restauracja w miarę nowa, powstała chyba gdzieś na początku tego sezonu. Jeśli sobie gdzieś tam dobrze wygooglałem, to jedno z właścicieli jest prawdziwym, rodowitym Włochem. Sama restauracja przedstawia się jako kuchnia południowych Włoch. Ja oczywiście nie wiem, czym się różni kuchnia południowych Włoch od północnych i też nie zadałem sobie trudu, żeby to sprawdzić, ale powiem wam, co w tej restauracji jest, co jest dobrego, przynajmniej to, czego udało mi się spróbować i może na tej podstawie będziemy wspólnie mogli wywnioskować, czym ta kuchnia ja powiedziałem północna, miałem na myśli południową, południowa kuchnia włoska jest. Otóż sama restauracja, tak jak wspomniałem, powstała całkiem niedawno. Ma dosyć dobre opinie, bo w okolicach 336 opinii i ta średnia jest w okolicach 4,8. Ja sam po wczorajszej wizycie dałem piątkę, bo byłem bardzo zadowolony. Jednym z punktów, który bardzo mi się spodobał, myślę, że właścicielom tej restauracji podoba się to mniej, jest to, że nie było tam ludzi. I z jednej strony zastanawiam się, czemu restauracja, która jest położona w całkiem takim ruchliwym miejscu w Gdańsku, która oferuje całkiem, no wnioskując z opinii, oferuje bardzo dobre jedzenie, bo to był powiedzmy taki jeden z elementów, którym się kierowaliśmy wybierając tą knajpę, czyli jest dobrze oceniona w środku sezonu letniego, gdzie jest jeszcze tak zwany obecnie jarmark dominikański. Jarmark dominikański, jeśli ktoś nie wie, to jest po prostu raz w roku, chyba przez 3 tygodnie, taki event na ulicach Starego Miasta, gdzie jest rozłożonych milion różnych stoisk, budek i tam ludzie sprzedają najróżniejsze rzeczy. Od własnych rękodzieł, czy też różnego rodzaju homemade'owych artykułów, nie wiem, do ubrania, do wszystkiego, poprzez najzwyklejsze w świecie po prostu pamiątki, bądź tak zwaną chińszczyznę. No i w związku z tym, że jest ten jarmark dominikański, no to ludzi jest miliard albo nawet więcej. Stąd też zastanawiam się, dlaczego tak potencjalnie dobre miejsce, no było puste. Kiedy weszliśmy, jeden stolik był zajęty, za chwileczkę się zwolnił. W sumie można było gdzieś tam zaobserwować, że było w okolicy, nie wiem, może 20 stolików. Także to było zaskakujące, no i też dawało do myślenia, no dobra, no może coś tutaj jest nie tak. Zamówiliśmy sobie na przystawkę tak zwaną bruschettę i carpaccio. Bruschetta była bardzo smaczna i teraz w sumie nie zapytałem, a mogłem, bo bruschetta, którą ja kojarzę z innych restauracji włoskich, jest podawana na białym pieczywie, które z reguły było po prostu taką obciętą bagietką, możliwe, że nawet z Biedronki albo z Lidla. Tutaj natomiast to ciasto było odrobinę słodkawe i widać było, że było robione, no było pieczone przez, nie przez Lidla, nie przez Biedronkę, tylko przez kogoś. I teraz z jednej strony, będąc przyzwyczajonym do tego takiego smaku, powiedzmy, klasycznej bagietki i tych pociachanych pomidorków, nie wiem, z bazylią, z czosnkiem, z oliwą i jeszcze pewnie z jakimiś tam przyprawami. Ten lekko słodkawy chlebek, pieczywo, czy jakkolwiek to się nazywa, nie do końca mi pasowało, ale nie dlatego, że było to niesmaczne, tylko dlatego, że po prostu byłem przyzwyczajony do czegoś innego. I w sumie chciałem zapytać, czy jest to jakiś, powiedzmy, włoski klasyk i tak to powinno się jeść, a wszyscy inni po prostu robią to źle, ale nie zapytałem, więc jedynie mogę się domyślić. Carpaccio wołowe, bardzo smaczne, bardzo delikatne, takie jak z reguły carpaccio jest. No jeżeli carpaccio jest smaczne, to jest smaczne. Nic więcej na ten temat powiedzieć nie potrafię. Jeśli chodzi o tak zwane danie główne, to wzięliśmy sobie dwa dania. Pierwsze to były tagliatelle, Boże, nie potrafię tego wypowiedzieć, tagliatelle z krewetkami i gnocchi z wołowinką i z parmezanem. Wszystko było pyszne, wszystko było bardzo szybko podane, pewnie dlatego, że nikogo w knajpie nie było. Obsługa była bardzo miła. Generalnie naprawdę i wystrój, nie wiem, czy to jest jakiś klasyczny włoski wystrój, myślę, że to była jakaś tam fantazja, powiedzmy, no nie wiem, czy architekta, czy właścicieli, czy coś, ale bardzo sympatyczny, taki niespecjalnie przepompowany wystrój, więc generalnie wszystko się zgadzało. Myślę, że jest to bardzo fajne miejsce, żeby sobie po prostu gdzieś tam kiedyś wyskoczyć, jeśli będziecie w Gdańsku, więc zachęcam, na pewno nie będziecie rozczarowani. Jedna rzecz, którą zauważyłem, to mam wrażenie, że są tam odrobinę wyższe ceny niż w innych restauracjach, w których miałem okazję jeść do tej pory w tym sezonie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Pewnie tym, że wszędzie wszystko drożeje, ale jedno danie, w zasadzie dwa dania zwróciły na moją uwagę, mianowicie krewetki, same krewetki na przystawkę kosztowały 12 krewetek, kosztowało 72 zł. Z mojej jakiejś tam, powiedzmy, oceny, z mojego doświadczenia, jest to raczej drogo. No i polędwica wołowa, słuchajcie, 120 zł, nie? No to tutaj już mam wrażenie, że trochę przegięcie. Możliwe, że jest pyszna, możliwe, że jest świetnie przygotowana przez jakiegoś wybitnego szefa, ale 120 zł za kawałek mięsa, to mam wrażenie troszkę, znaczy, okej, umówmy się. No, pewnie dla kogoś nie jest to drogo. Ja, myśląc o tym, raczej patrzę na to, że jest to raczej droga potrawa. Więc jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, dla której ludzie, powiedzmy, mogą tam przychodzić mniej chętnie, no to właśnie te wysokie ceny. Jeśli chodzi o te potrawy, które myśmy zamówili, to raczej mieściły się gdzieś tam, powiedzmy, w jakichś standardowych stawkach. Także restauracja Gracje Mille, ulica Węglarska, Gdańsk. Myślę, że warto, jeśli będziecie w okolicy, zajść i spróbować tego, co tam serwują. Zaraz po tym, jak skończyliśmy jeść te pyszności, udaliśmy się do kina. Uwaga, tak jak wcześniej chyba kiedyś tam opowiadałem, patrząc w repertuar tego, co się dzieje w kinie, no to jedynie co ratuje, to Top Gun Maverick, który jest grany chyba już od 2 miesięcy. Pozostałe filmy raczej nie są specjalnie dobre. Niestety lato jest takim totalnie sezonem ogórkowym i nic nie jest ciekawego puszczane w tym czasie. No ale tak się stało, że mieliśmy okazję wyskoczyć do kina, więc no trzeba było coś znaleźć. Nie mogliśmy pozwolić, żeby ta okazja się zmarnowała. No i znaleźliśmy Elvisa. Elvis też już jest w kinach od jakiegoś czasu i generalnie nie było tak, że to był film, na który jakoś super mocno chcieliśmy iść. Tym bardziej, że przeczytawszy gdzieś tam różnego rodzaju recenzje, też nie było czuć jakiegoś wielkiego zachwytu. Nie pamiętam, jak się nazywa reżyser. Jedynie co gdzieś w jakimś podcaście usłyszałem, że jest to reżyser, który po prostu ocieka, powiedzmy, nie wiem, złotem, przepychem. To jest ktoś, kto robiąc film, robi to z totalnym po prostu takim rozmachem barokowym na maksa. I ciężko mi było sobie to wyobrazić, tylko słysząc o tym. No ale faktycznie już na samym początku było widać, że tam będzie dużo, dużo rzeczy, które się błyszczą. I generalnie powiem tak. Wychodząc z kina byłem bardzo zadowolony, ale nie jest to bardzo standardowy film. Sama historia Elvisa przypomina wiele historii znanych artystów, muzyków czy też piosenkarzy. Nie wiem, Rocketman Eltona Johna, Queen, A Star Is Born. Naprawdę pewne paterny się powtarzają. Powtarzają się to, w jaki sposób dochodzą do sławy, jak ta sława się dzieje, co się potem się dzieje. Oczywiście wiadomo, że te wątki są bardzo różne, ale no, widać Widać naprawdę tutaj pewien schemat. Niemniej jednak film, co ja powiedziałem wcześniej? Tak, wyszedłem zadowolony. Film okazał się bardzo, bardzo interesujący. Pierwsze minuty były po prostu tak przepchane bodźcami, treścią, że autentycznie ja czułem się odrobinę zagubiony. Muzyka towarzyszy w filmie nam przez w zasadzie 70%, jeśli nie więcej, czasu. W filmie były może 2-3 krótkie momenty ciszy. Tam wszystko było niemalże było pokazane jak swojego rodzaju, nie wiem, sen, jakaś baśń. To nie był tradycyjny film. Obrazy się non-stop przenikały, dialogi przenikały się z muzyką. Czasami nie było wiadomo, czy coś jest jakąś reminiscencją, wspomnieniem, czy akcją, która się dzieje teraz. Niemalże miejscami ten film był psychodeliczny. Przychodziło mi na myśl The Doors, Olivera Stone'a. I te chwile na samym początku naprawdę powodowały, że czułem się może nie tyle co zaniepokojony, tylko przeładowany. Poczułem się nagle bardzo zmęczony. Potem im dalej, powiedzmy, wchodzimy w tą historię, no to albo przestajemy zauważać, powiedzmy, ten przepych, albo faktycznie jest odrobinę to złagodzone, ale nie jest to standardowy film, jeśli chodzi o formę, i zakładam, że będą osoby, którym się to bardzo spodoba, ale myślę, że też będą takie osoby, które nie do końca będą potrafiły się odnaleźć w tym. Nie wiem, czy oglądaliście, był jakiś czas temu na Netflixie film pod tytułem Don't Look Up, Nie Patrz w Górę, z Jennifer Lawrence i z Leonardo DiCaprio. I tam ten film, jak się nazywał ten gość? Nie pamiętam, mam gdzieś z tyłu głowy, ale nie pamiętam. Reżyser, on również Big Shorta zrobił. I on ma taki charakterystyczny sposób cięcia scen. Taki powodujący odrobinę lekki niepokój, niedomówienie. I powiedzmy, to jest taki super charakterystyczny sposób budowania, powiedzmy, montowania filmu. I to było takie, że w pewnym momencie się to zauważa, ale po czasie człowiek się do tego przyzwyczaja. Tutaj jest bardzo podobnie. Jest to oczywiście zupełnie inny styl montażu, ale jest to coś takiego, że albo nam to wejdzie, albo nie wejdzie. Mi osobiście po pewnym czasie weszło to. Oczywiście muzyka jest tam fantastyczna, zarówno Elvisa i sama historia, jak i innych wykonawców, na przykład B.B. Kinga. Jest historia, oczywiście myślę, że w dużej mierze wielu osobom jest znana Elvisa Presleya, ale jest tam wiele wątków, o których zupełnie nigdy nie wiedziałem i z mojej perspektywy są bardzo interesujące. Film jest bardzo długi. On trwa chyba 160 minut. Więc plus jakieś tam, powiedzmy, klasyczne reklamy przed kinem, to są niemalże 3 godziny seansu, co no jest raczej takim długim okresem siedzenia i tylko patrzenia się w ekran. Z rzeczy, które mnie jeszcze dodatkowo zaskoczyły, to rola Toma Hanksa. Tom Hanks gra tam postać pułkownika Parkera, osoby, która w zasadzie przez całe życie artystyczne Elvisa była przy nim, była jego menedżerem i nie tylko. No i tutaj totalnie inny Tom Hanks niż znamy go do tej pory. Więc nie chcę oczywiście gdzieś tam jakoś tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, żeby nie spoilerować, ale na pewno jest to interesujący film, z tym, że nie jest to taki klasyczny film na zasadzie, że jest super albo mi się nie podoba. Ten film jest dużo bardziej skomplikowany, jeśli chodzi o formę, i jeżeli ta forma komuś nie podejdzie, to niestety obawiam się, że cały film nie będzie potrafił się tutaj obronić. No, także chyba jeszcze gdzieś tam, nie wiem, czy to ostatni tydzień, czy jeszcze będzie grany Elvis. Jeśli nie, to na pewno zaraz wpadnie na jakąś platformę streamingową i będzie można sobie po prostu ten film obejrzeć. Co tam jeszcze? Troszkę mnie nie było, więc zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś rzeczy, o których chciałbym opowiedzieć. W zasadzie z takich newsowych, jakiś czas temu dopadł mnie news o tym, że Netflix planuje pakiet z reklamami i tak się zastanawiałem, ile by ten pakiet musiał kosztować, żebym ja chciał się zgodzić na to, że nie dość, że za coś płacę, to jeszcze oglądam reklamę. I mam wrażenie, że jeśli będzie to więcej niż 5 zł, to bym w to nie szedł. Chociaż nie wiem, zobaczymy, wiecie jak to jest. Na razie to są tylko i wyłącznie plotki, więc ciężko cokolwiek wyrokować. Ale znając Netflixa, no to mam wrażenie, że odpali coś takiego, co będzie nieakceptowalne i tam hejt poleje się grubymi strugami w internecie. Czy coś jeszcze? Tak, otóż. Wspomniałem jakiś czas temu, że przy zakupie platformy Disney Plus zrezygnowałem z Apple TV Plus. Spoko, nie dzieje się nic. Tak jak wtedy niespecjalnie oglądałem rzeczy na tej platformie, tak teraz też wydawało mi się, że nic tam nie ma, aż do czasu. Przesłuchałem sobie jeden z odcinków podcastu Rocky Borys i oni tam w ramach polecajek powiedzieli o serialu pod tytułem Blackbird. Czarny ptak. Jest to serial, w tej chwili chyba są 3 albo 4 dostępne odcinki. Serial opowiada historię skazanego za handel narkotykami młodego Amerykanina, który dostaje ultimatum. Czy ja teraz nie spoileruję? Nie pamiętam. No dobrze. To może nie będę dalej opowiadał. W każdym bądź razie pierwszy odcinek jest dostępny na Apple TV Plus za friko jako pilot. Można sobie obejrzeć i powiem wam, że ten serial zapowiada się naprawdę dobrze. I już wiem, że jak wjadą wszystkie odcinki, będzie ich w sumie chyba 7, teraz są dostępne 4, czyli za 3 tygodnie jak wjadą wszystkie odcinki tego serialu Blackbird, no to chyba skuszę się, żeby sobie strzelić subskrypcję i obejrzeć jednym mingwatchingiem ten serial, bo naprawdę wygląda na kawał porządnej roboty. Dobra, słuchajcie, to tyle. Prawdopodobnie jutro będzie kolejny odcinek. Po tak długiej przerwie mam ochotę coraz większą na to, żeby nagrywać. Dzisiaj mamy wtorek, 26 lipca. O Boże, to już jest lipiec, połowa wakacji. Słuchajcie, to nie jest... Nie ma nic w tym dobrego, że tak szybko ten czas leci. Powinien lecieć odrobinę wolniej. Miłego wieczoru i do usłyszenia jutro. Cześć.